Hallelujah. Tak więc temat już został zapowiedziany. Temat brzmi: Pan zaopatruje. Sądzę, że są dwa sposoby podejścia do tematu. Po pierwsze, tak sobie myślę, w Biblii jest bardzo ciekawa uwaga poczyniona przez Pana Jezusa przy okazji wesela w Kanie Galilejskiej. I tam jest pewna zasada, która brzmi: najpierw się daje dobre wino, a im bardziej sobie podochodzą, to na końcu coraz bardziej rozwodnione. Czemu ja jestem na końcu? Czemu ja jestem na końcu? Bracia, co mi chcecie powiedzieć przez to? Jeśli chodzi o podejście do tego tematu, myślę, możemy mieć dwojakie podejście do tematu Pan zaopatruje. Sądzę, że to dwojakie podejście, każde z tych podejść jest jak najbardziej prawidłowe. Pierwszy sposób to mówić bardzo zachęcająco i mówić jak najwięcej świadectw. I to też działa, i to jest prawda. A drugi sposób, spróbować nieco głębiej wejść w ten temat i pomyśleć, jak ta rzeczywistość Bożego zaopatrzenia naprawdę funkcjonuje. Bo jest to pewnego rodzaju rzeczywistość, która rządzi się też pewnymi duchowymi prawami. Jeśli chcemy wejść głębiej i się nauczyć i uczynić Pana stałym naszym źródłem zaopatrzenia, to tutaj już nie jest nam potrzebny entuzjazm. Tutaj jest potrzebne coś więcej. I pozwólcie, że mimo, że to inne podejście do tematu jest jak najbardziej prawidłowe i na nie można powiedzieć amen, chciałbym, żeby to nasze dzisiejsze spotkanie było jednak wykładem, było jednak rozważaniem i próbą powiedzenia sobie kilku rzeczy, które są bardzo ważne. Boże zaopatrzenie to jest odpowiedź na potrzebę człowieka. Nie ma zaopatrzenia tam, gdzie nie ma potrzeb. Nie ma zaopatrzenia. Nie ma takiej potrzeby. I jeśli mówimy o tym, że Bóg jest naszym zaopatrzeniem, to wpierw dlatego, że Bóg zauważył, czy może inaczej, stworzył nas w taki sposób, że będziemy mieli potrzeby. Gdybyśmy się nawet przyjrzeli temu, w jaki sposób Bóg stworzył człowieka, to ten drugi opis człowieka, który jest zawarty w pierwszych rozdziałach Ksiąg Mojżeszowych, bo nie wiem, czy wiecie, tak powiem to po teologicznemu, tam są dwa opisy, zupełnie niezależne. Zdaje się, że to drugi opis się zaczyna od drugiego rozdziału 4b pierwszej Księgi Mojżeszowej. Tam są relacje różnych tradycji żydowskich. I ta druga tradycja żydowska mówi, że Pan uczynił ogród i potem umieścił człowieka w tym ogrodzie. Ten ogród miał być jego środowiskiem, w którym będą spełnione jego potrzeby. Bo człowiek jako istota ma to do siebie, że ma potrzeby. I chcę powiedzieć, że takimi stworzył nas Bóg. I to jest coś, co jest w Bożym planie, w Bożym zamyśle. Dalej, w sferze zaspokojenia potrzeb, a więc mamy tutaj dwa elementy, potrzeby i zaspokojenie jako drugi element, początkowo panowała doskonała harmonia i doskonała równowaga. Człowiek miał swoje potrzeby, Bóg je zaopatrywał. Człowiek potrzebował czegoś, co było mu niezbędne do zaspokojenia wszystkich sfer jego życia. A Pan to czynił. Potem jednak po upadku okazało się, że ta doskonała harmonia potrzeb i zaopatrzenia została zachwiana. Po upadku okazuje się więcej, że kwestia naszych potrzeb uległa całkowitej destrukcji, uległo to całkowitemu wynaturzeniu i o tym za chwilę powiem. I ta doskonała harmonia przestała istnieć? Czy przestała istnieć raz na zawsze i nie ma możliwości, żeby żyć w tej harmonii? I o tym właśnie chcę dzisiaj powiedzieć, że tak naprawdę potrzebne nam w naszym chrześcijańskim życiu, nam, Bożym dzieciom, Bożemu ludowi, zbawionemu przez Pana Jezusa, obmytemu świętą krwią baranka, nam, których imiona są zapisane w Księdze Życia, tutaj na tej ziemi, jeśli chcemy, żeby Pan był naszym zaopatrzeniem, potrzebne jest odbudowanie doskonałej harmonii między potrzebami a zaopatrzeniem Pana. I chciałbym właśnie o tym mówić. A więc, jeśli chodzi o to Boże zaopatrzenie, mówimy o tym, co ziemskie, tak? Bo jak to będzie w niebie, trudno nam powiedzieć. I póki co będziemy mówili o rzeczach ziemskich. A więc pierwsza rzecz, potrzeby człowieka. Potrzeby człowieka są tak różnorodne i tak skomplikowane, jak różnorodna i skomplikowana jest ludzka natura. Oczywiście często, kiedy mówimy o potrzebach człowieka, skupiamy się na kilku zasadniczych elementach. Mówimy o potrzebach finansowych, mówimy o zdrowiu, mówimy o potrzebie relacji. Te potrzeby są daleko szersze. Niektórych nie uwypuklamy. Chcę powiedzieć, że w Kościele niezwykle mocno uwypuklamy potrzeby duchowe. Z jednej strony to dobrze, ale jasno i mocno chcemy również powiedzieć, że człowiek to nie tylko potrzeby duchowe. I zaspokojenie duchowych potrzeb może sprawić, że nasze imiona będą zapisane w Księdze Życia, a na ziemi będziemy bardzo nieszczęśliwymi ludźmi. Mimo że dostaniemy się do nieba, mimo że będziemy obywatelami nieba, możemy żyć jak nieszczęśliwi ludzie. Smutni, bez pogody ducha, bez uśmiechu. Dlaczego? Dlatego, że nasze potrzeby będą niezaspokojone, a w nas istnieje potrzeba, istnieje konieczność, żeby te potrzeby były zaspokajane. Nie możemy więc doprowadzić do tego, żeby w Królestwie Bożym zaniedbywać pewne potrzeby człowieka. Bardzo łatwo to możemy czynić. I chciałbym, żebyśmy, mówiąc o potrzebach człowieka, mówili w sposób bardzo wyważony. Bardzo wyważony. Żebyśmy nie posługiwali się pewnego rodzaju wahadłem, bo wahadło ma to do siebie, że zmierza od ekstremum do ekstremum. I żadne z tych ekstremów nie jest dobre. Ale mamy różne potrzeby. Zbawienie człowieka dotyczy całego człowieka. Czy wiecie o tym, że nasze ciała też będą zbawione? Kiedyś, kiedy na głos trąby archanioła zostaniemy pochwyceni na powietrze, nasze ciała, a więc ze wszystkim, co jest w tym naszym ciele, zostanie zbawione. Nie wiemy dokładnie, jak to będzie wyglądało tam w niebie. Ale Bóg stworzył nawet nasze ciała z pewnymi potrzebami i nie powiedział, no dobra, jak patrzę na te wasze organizmy, na te wasze wszystkie płyny ustrojowe, to chyba do nieba was nie zabiorę. Nic podobnego. Panu Bogu zależy, żebyśmy wchodząc do nieba weszli jako istoty duchowe, weszli jako istoty cielesne, ale także weszli jako istoty, które mają duszę. Nie musimy zatracać swojej osobowości, będąc chrześcijanami. Musimy zatracić grzech w naszym życiu. Ale nie musimy zatracać tego, co stanowi nasze duchowe, cielesne i też, takie dziwne to słowo, ale żadne mi się inne nie nasuwa, duszewne DNA. Nie jest dobrze, kiedy w Kościele Jezusa Chrystusa nie mówimy o pewnych potrzebach. Są ludzie, którzy mają niezwykłe potrzeby estetyczne. Wyobraźcie sobie życie bez muzyków. Pomyślałaś o Adamie. No słusznie. Czy o muzykach w ogóle? Słuchajcie, są ludzie, którym na tym nie zależy. Ale są ludzie, którzy mają w swoim DNA tak intensywne potrzeby estetyczne, że to nie znaczy, że jako chrześcijanin odsuwam to od siebie. Sio. Ja nie mogę myśleć o tym, co piękne, co wartościowe, co śliczne, o kolorach, o dźwiękach. No bo ja jestem duchowym człowiekiem. Za chwilę powiem o wynaturzeniach, ale mogę szczerze, czy mam politycznie? Przyszedł do mnie pewien człowiek niedawno na rozmowę i na modlitwę i mówi tak, słuchaj, mam problem z fantazjami seksualnymi. Tyle razy się modliłem i nic. Ja mówię, chłopie, żonaty jesteś, nie? No tak, dzieci mam. Ja mówię, a fantazjuj ile wlezie, byle o żonie. My często jesteśmy tak duchowi, fantazje seksualne. A niektórzy bardziej duchowi powiedzą, a co to w ogóle jest? Ja nie jestem w stanie odnosić się do damskiego, żeńskiego punktu widzenia, jeśli chodzi o fantazje seksualne, więc sobie to powiedzcie, ja powiem to z męskiego punktu widzenia, bracia. Jakie byłoby życie marne, gdybyśmy sobie nie pofantazjowali, co tam z żoną można powyczyniać. Ale my jesteśmy często tacy duchowi, że my nie mamy prawa myśleć o seksie. I wiecie, jak chcę się poprzytulać do mojej żony i cokolwiek tam, to myślę o tym, się przytulam, czuję te wszystkie takie te wspaniałości u mojej żony i sobie myślę, Boże, zbaw Afrykę. Prawda, że wariactwo? Bóg nie chce, żebyśmy w grzechu pewne rzeczy robili. Bóg nienawidzi wynaturzenia tego, co w nas stworzył. Ale powiedzmy sobie szczerze, to dotyczy i mężczyzn, i kobiet. Jak dopada nas napięcie, to nie dlatego, że grzech w nasze życie wkroczył, ale hormony, chemia się gdzieś wydobywa w naszym ciele. I tyle. No ale my jesteśmy istotami duchowymi, żadna chemia we mnie nie płynie. Bóg patrzy na człowieka w sposób niezwykle zrównoważony. I nikt lepiej nie zna potrzeb człowieka niż sam Pan. Bo On nas stworzył takimi. On nas uczynił i wie, co robi. Wyobraźcie sobie, co by to było, gdyby Bóg nie wszczepił w nas tej głębokiej potrzeby na przykład posiadania dzieci. I ta potrzeba posiadania dzieci, pewnie jeszcze silniejsza w kobietach niż w mężczyznach, ale w mężczyznach tak samo, to jest gdzieś tam umiejscowione, nie do końca wiemy gdzie. Ale przychodzi taki moment w naszym życiu, że potrzebujemy, że chcemy, że potrzebujemy dać coś z siebie. Jakbyśmy byli świadomi, ile kosztuje i pieniędzy, i wysiłku. Ja tak patrzę na tych, co noszą te małe dzieci i się uśmiechają. Patrzę na te ciotki, na tych wujków, którzy przez 5 minut sobie chcą ponosić, a potem oddać. Wiecie, to tak sobie myślę, gdybyśmy to przekalkulowali, a nie mieli tego wewnętrznego głodu, nie było, nie wiem nawet jak to nazwać, tego popędu w nas, to świat dawno by wyginął. Bo Bóg w nas to stworzył. Przychodzi moment i czujesz się nieszczęśliwy, że nie masz jeszcze tych dzieci. Albo masz jedno, albo dwójkę i chcesz jeszcze. Pan w nas to czyni. Pan dobrze zna, Pan dobrze rozumie wszystkie nasze potrzeby. I to Bóg nas uczynił takimi. Wszczepił w nas te potrzeby. Słuchajcie, kiedy Adam został stworzony sam jako mężczyzna, zwróćcie uwagę, że miał doskonałą harmonię z Bogiem. Pan przychodził do niego, Bóg rozmawiał z człowiekiem, człowiek rozmawiał z Bogiem. Wokół niego wszystko było doskonałe. I kiedyś Pan patrzy na człowieka i mówi: jest nieszczęśliwy. Po prostu jest nieszczęśliwy. Jak to? Żyje w takiej społeczności z Bogiem, słyszy Boży głos, odczuwa powiew Boży, ma wszystko, co tylko możliwe. Nad wszystkim panuje. Jest koroną Bożego stworzenia. Bóg się chlubi nim. Po prostu żyć, nie umierać. Marzenie. I Bóg patrzy na tego człowieka żyjącego w doskonałych warunkach i mówi: nieszczęśliwy. Czy rozumiecie, o czym mówię, kiedy powiadam, nasze imiona mogą być zapisane w Księdze Życia, ale tutaj na tej ziemi możemy być bardzo nieszczęśliwi. Możemy być nieszczęśliwi. Dlatego, że ta nasza pogoda, ten nasz uśmiech, zadowolenie z życia bardzo często zależą od tego, czy są zaspokojone nasze potrzeby i w jakiej mierze. A więc nie bądźmy zbyt duchowi. Bóg nas stworzył takimi, że potrzebujemy do życia czegoś więcej niż Pana Boga. To Bóg nas stworzył i Bóg się nie gniewa za to, że potrzebujemy do życia, szczególnie na tej ziemi, bo o niebiańskim życiu nie wiem, co myśleć. Będzie super. Tyle mogę powiedzieć. Ale Bóg nas stworzył takimi, żeby sam Pan Bóg nam do życia na tej ziemi nie wystarczył. I Bóg dobrze to rozumie, Bóg dobrze to szanuje i dąży do tego, żeby dać nam zaopatrzenie, żeby nas pobłogosławić. To jest Jego pragnienie. Ale tak jak powiedziałem, po upadku nasza natura została wypaczona. Nasze potrzeby stały się wynaturzone. Nasze potrzeby stały się grzechem. Nasze potrzeby niektóre, ja nie chcę tutaj powiedzieć, że wszystkie, ale wiele z naszych potrzeb to są potrzeby, które niosą zniszczenie i niosą problemy. Tak kilka rzeczy po kolei. Bóg stworzył kobietę i mężczyznę do tego, żeby żyli w doskonałej jedności i harmonii. Tak? Żeby kochali się, żeby się szanowali, wzajemnie rozumieli się. Czyż od upadku nie jest tak, że jedno próbuje zdominować drugie? Tak jest. I tu już widać nasze wynaturzenie. Czyż Bóg nie stworzył nas do tego, żebyśmy w rodzinie przebywali w doskonałej harmonii i miłości? Ale pierwsza rodzina, skażona wynaturzeniem, miała już sytuację, kiedy brat zabił brata, bo brat bratu zazdrościł. Idąc dalej, 7 po Adamie, tutaj był cytowany Lamek, czy Lamech w niektórych tłumaczeniach, już miał 2 żony. Nie wiem, czy nie powiem herezji, Ale jest jedna rzecz, z którą Bóg poszedł na kompromis w Starym Testamencie, czy w ogóle wśród ludzi. Bo powiedział na początku, że opuści człowiek ojca swego i matkę swoją, połączy się z żoną. I Jezus do tego się odnosi, mówi, że Bóg nie zamierzył rozwodów, nie zamierzył oddalania od siebie żony czy męża. A zwróćcie uwagę, co jest w zakonie powiedziane. W zakonie Mojżesza było powiedziane, że ze względu, Jezus mówi, ze względu na słabości wasze, Bóg się zgodził na to. Wiecie, i tak zacząłem nad tym myśleć i sobie doszedłem do wniosku, że Bóg widział tak dalece wypaczoną ludzką naturę, jeśli chodzi o tę najtrudniejszą sferę naszego życia, najbardziej wymagającą od nas, czyli o relacje małżeńskie. Zobaczył, że to jest tak trudna sprawa, że się zgodził na pewien kompromis w Starym Testamencie. Dlaczego się zgodził? Bo ludzie bez Ducha Świętego nie poradzą sobie w tych sprawach. Ludzie bez działania Ducha Świętego w ich wnętrzach, bez głębokiej korekty naszej natury, nie są w stanie poradzić sobie z tymi sprawami. I dlatego Mojżesz przewidział rozwód, że ludzie sobie nie dadzą rady. I dopiero wtedy, kiedy przychodzi czas odkupienia w Jezusie Chrystusie, dopiero wtedy, kiedy przychodzi czas napełnienia człowieka Duchem Świętym, Bóg powraca do tego, co było na początku i mówi, nie tak ma być, ale ma być tak, że się połączysz ze swoją żoną, połączysz się ze swoim mężem, będziecie żyli do końca życia razem, jako jedność, jako małżeństwo. Tak się zastanawiam, Bóg stworzył człowieka z potrzebą, żeby żyć w relacji małżeńskiej. I do czego my, jeśli chodzi o nasze wynaturzone potrzeby, doprowadziliśmy? To jest świetny obraz potrzeb i wynaturzenia potrzeb. Przypomina mi się Salomon. Miał 400 żon. I to jeszcze rozumiem. Wiecie dlaczego? Bo jak ktoś chciał zawrzeć układ z Salomonem, dawał mu córkę za żonę, na przykład jakiś król, polityczne pakty były. No, rozumiem, nie liczyli się z tymi dziewczynami, nie liczyli się z innymi warunkami, ale polityka, pokój między krajami czegoś tam wymagały. Ale po co mu 800 nałożnic? Przecież on nawet imion nie spamiętał. I na tym polegają też wynaturzone potrzeby. My jesteśmy w stanie doprowadzić do tego, że te potrzeby, które Bóg w nas uczynił, które w nas istnieją, doprowadzimy do takiego stanu degrengolady, że po prostu włosy wyrywać. I tutaj tkwi niebezpieczeństwo, bo chcę wam powiedzieć, że Bóg nie będzie zaopatrywał w nas w rzeczy, które są złe, które są wynaturzeniem, które są wbrew Jego woli. Wiecie, my jesteśmy geniuszami, jeśli chodzi o zaspokajanie swoich wynaturzonych potrzeb. Pomyślcie sobie, kto kiedyś wpadł na pomysł, żeby palić konopie indyjskie i żeby... Tyle krzaków wokół. Zobaczcie, tyle roślin na świecie. Jakiś człowiek sobie pomyślał, a będzie miło, jak sobie zapalę, ususzę konopie indyjskie, zapalę, będę się dobrze czuł. Jak ktoś wpadł na to? No ale tak sobie myślę, to nie jest kwestia jednego pokolenia chyba. Nasze wynaturzone potrzeby. Pomyślcie o anoreksji. Możemy pomyśleć o otyłości. Nasze wynaturzone potrzeby. I chcę powiedzieć, że dzisiaj nie można mówić o doskonałej harmonii potrzeb i zaopatrzenia bez dominującej roli łaski Bożej w życiu człowieka. Jeśli łaska Boża w naszym życiu nie dominuje, to nie możemy mówić o tym, że Pan jest naszym zaopatrzeniem. Co więcej, chcę powiedzieć, że kiedy przyszedł upadek człowieka i kiedy została zniszczona ta doskonała harmonia, kiedy Pan przestał być zaopatrzeniem, ludzie zaczęli myśleć o tym, w jaki sposób samodzielnie zaspokoić swoje potrzeby. Bez Boga, a bardzo często wbrew Bogu. I to również nam grozi. Bo jeśli Bóg nie jest moim zaopatrzeniem, a potrzeby są, a te potrzeby mogą być w normie albo kompletnie wynaturzone, i jeżeli te potrzeby usiłujemy zaspokajać, to zazwyczaj dzieje się to z krzywdą dla innych albo dzieje się to z krzywdą dla środowiska chociażby. Musimy powiedzieć, zanim powiemy o Bożym zaopatrzeniu, że nasze potrzeby mogą być dużym problemem i z tym też Bóg chce się uporać. Nasze potrzeby mogą być tak wynaturzone, że stają się grzechem. I zanim Bóg cokolwiek dla nas zrobi, zanim stanie się naszym zaopatrzeniem, będzie musiał się uporać z naszą naturą i tym, jakie naprawdę potrzeby są w nas. Kiedy jest łaska Boża, kiedy łaska Boża zaczyna dominować w naszym życiu, to wszystko na razie jeszcze tak tytułem wstępu, zaraz przejdę do zagadnień różnych, to ta łaska Boża sprawić w nas może różne postawy. Jedną z postaw jest to, że umieramy dla swoich wynaturzonych potrzeb. I tak ma być. Kiedy Pan Jezus mówi, weź krzyż swój na siebie i naśladuj mnie, oczywiście to jest bardzo szerokie znaczenie tego, co Pan Jezus powiedział, ale krzyż jest narzędziem śmierci. Dlatego możemy powiedzieć amen na te sprawy takie, o których mówił brat Michał Chydzik. Krzyż jest narzędziem śmierci, a nie niesieniem jakichś trudności. Krzyż jest narzędziem do umierania. Coś musi we mnie, w tobie umrzeć. Coś nie ma prawa do życia. I dlatego przychodzi krzyż. Nie trudne sytuacje, ale konieczność umierania. No więc, kiedy przychodzi łaska do naszego życia, łaską Bożą jest to, że są różne sprawy w naszym życiu, które muszą umrzeć. Muszą zostać ukrzyżowane. Między tymi różnymi sprawami istnieją też potrzeby, które w naszym życiu muszą zostać ukrzyżowane. Różne potrzeby. Od choćby chęć dominowania nad innymi. A więc one muszą umrzeć. Ale też w przypadku innych osób. Wielu z nas musi się zmienić i łaska Boża przychodzi do naszego życia, bo Bóg chce powiedzieć, a ja chcę, żebyś żył w obfitości. Ja chcę być twoim pasterzem, który przychodzi do ciebie i walczy, zmaga się o to, by wyprowadzić swoje owce na pasze zielone i żeby te owce żyły w obfitości. Dla wielu chrześcijan to jest prawdziwa rewolucja, żeby zrozumieć, że Bóg chce, żebyś żył w obfitości. I ostatnią rzeczą, o której dzisiaj będę myślał, są finanse. Chociaż o finansach też trochę powiemy. Może bardziej dlatego, że jest to pewien obraz, łatwiej znaleźć pewne obrazy, pewne przykłady. A więc czytajmy Boże Słowo. Pierwsza Mojżeszowa, 14 rozdział, od 17 do 24 wiersza. A gdy wracał Abram po zwycięstwie nad Kedorlaomerem i królami, którzy z nim byli, wyszedł mu na spotkanie król Sodomy do Doliny Szewe, Doliny Królewskiej. Melchisedek zaś, król Salemu, wyniósł chleb i wino, a był on kapłanem Boga Najwyższego i błogosławił mu, mówiąc, Niech będzie błogosławiony Abram przez Boga Najwyższego, Stworzyciela nieba i ziemi. I niech będzie błogosławiony Bóg Najwyższy, który wydał nieprzyjaciół Twoich w ręce Twoje. A Abram dał mu dziesięcinę ze wszystkiego. Wtedy rzekł król Sodomy do Abrama, daj mi ludzi, a zabierz sobie dobytek. Lecz Abram odpowiedział królowi Sodomy, podnoszę rękę swą do Pana Boga Najwyższego, Stworzyciela nieba i ziemi, że nie wezmę ani nitki, ani rzemyka sandałów, ani niczego z tego wszystkiego, co należy do Ciebie, abyś nie mógł powiedzieć, to ja wzbogaciłem Abrama. Nie chcę nic, oprócz tego, co spożyli słudzy oraz działu należnego mężom, którzy poszli ze mną, Anerowi, Eszkolowi i Mamremu. Niech oni wezmą swój dział. Bardzo ciekawy fragment i musimy trochę głębiej ten fragment przeanalizować. Ale najpierw zacznijmy od tego, co się tam wydarzyło. Otóż Kedorlaomer i królowie przyszli do Sodomy, w której żył Lot, bratanek Abrahama. Pokonali Sodomę, pokonali króla Sodomy, zabrali ludzi, zabrali cały dobytek, zabrali również Lota i wzięli ich w niewolę. Na to zdenerwował się Abram i powiedział, o nie, tak nie będzie. Zebrał swoich ludzi, 400 osób i poszedł za tymi królami, za potężnym wojskiem. Król Sodomy nie dał rady, armia nie dała rady z tamtymi królami. Abram z 400 ludźmi poradził sobie dzięki łasce Bożej. No więc odnosi zwycięstwo, odbija swojego bratanka Lota, żeby był wolny, troszczył się o niego, troszczył się o swojego krewnego i wraca. I tutaj dwie rzeczy bardzo interesujące. Po tym zwycięstwie wychodzi mu na spotkanie Melchisedek. Widzimy Melchisedeka w 7 rozdziale listu do Hebrajczyków, kiedy jest mowa o Chrystusie. Jest tam mowa o Chrystusie, kapłanie, jak to mówi list do Hebrajczyków, na wzór Melchizedeka. Bez rodu, bez ojca, bez matki, bez początku dni albo końca dni, ale pozostaje kapłanem na zawsze. I tam jest mowa o Chrystusie. Mogę powiedzieć, że to objawienie, ten Melchizedek w pierwszej księdze Mojżeszowej, to jest takie bardzo uczone słowo, przepraszam, że go używam, Chrystofania albo Teofania w Starym Testamencie. A więc objawia się Chrystus. Objawia się w jakiś sposób Chrystus Abrahamowi. Abramowi jeszcze wówczas. I co robi Abram, widząc Melchizedeka? Widząc Chrystusa? Widząc naszego Pana i Zbawcę? Ten wychodzi mu naprzeciw z chlebem i winem, a Abram daje mu dziesięcinę ze wszystkiego. To jest pierwsza rzecz, nad którą chciałbym się zastanowić. Dlaczego dał mu dziesięcinę? Myślę, że to ma wiele wspólnego z zaopatrzeniem. Właśnie wraca po zwycięstwie. Zapytacie, komu zawdzięczał Abram zwycięstwo? Kto był jego zaopatrzeniem? Abram nie tylko zwycięstwo nad wrogami zawdzięczał Bogu, ale Abram cały swój dostatek, owce, woły, wielbłądy, sługi, wszystko co miał, zawdzięczał Bogu. On żył z przeświadczeniem, że Bóg jest źródłem jego obfitości, że Bóg jest tym, który czuwa nad tym, by zaspokojone zostały jego potrzeby. I kiedy spotyka kapłana Boga Najwyższego, kiedy spotyka Chrystusa, to ofiarowuje mu dziesięcinę ze wszystkiego. I to jest pewnym znakiem. Wybaczcie mi, jeśli będę nieco kontrowersyjny. Ale powiem tak. Ten, kto oddaje dziesięcinę Bogu, za chwilę powiem, że ta dziesięcina może być fizycznie w różny sposób przekazywana, ale mówię w tej chwili o duchowej rzeczywistości, Ten, kto oddaje dziesięcinę Bogu, okazuje Bogu znak uległości. Uległości, stwierdzając tym samym, że nie świat, nie moje własne ręce, nie mój szef w pracy, nie rząd ze swoim socjalem, ale Bóg jest moim zaopatrzeniem i dlatego mojemu Bogu daję dziesięcinę. Jest taka historia mówiąca o Jakubie. To jest zapisane w 1 Mojżeszowej 28 rozdział 20 i 21 wiersz. Jakub jest w Betelu. Jeśli Gosia nam to włączy, to zerkniemy. Zwróćcie uwagę na to, jak ta cała historia jest tutaj opisana. Jakub składa ślub i mówi, jeżeli Bóg będzie mnie strzegł, a więc zaopatrzenie, tak? Zaopatrzenie w bezpieczeństwo. Jeśli Bóg da mi chleb, a więc zaopatrzenie. Jeśli Bóg da mi szatę, a więc zaopatrzenie. Jeśli powrócę w pokoju do domu ojca mego, a więc znowu zaopatrzenie, Boża ochrona, Boża pomoc, to co? To Pan będzie Bogiem moim i tam dalej jeszcze trochę? A ty ucięłaś. 21 wiersz, 22. A kamień, który postawiłem jako pomnik, będzie domem Bożym. Jeśli będziesz moim Bogiem, to ze wszystkiego, co mi dasz, będę ci dawał dokładnie dziesięcinę. Zwróćcie uwagę na to. Chcę wam powiedzieć jedno. Za chwilę wyjaśnię, jak to powinno wyglądać w Kościele, ale chcę wam powiedzieć jedno. Dziesięcina nie jest sposobem na finansowanie Bożego Królestwa. Bóg nie potrzebuje twojej dziesięciny i mojej dziesięciny, żeby finansować Boże Królestwo. Twoja dziesięcina jest po to, żeby dać wyraźny znak Bogu i wszystkiemu, co jest wokół, że Pan jest twoim źródłem zaopatrzenia. Jeśli nie dajesz dziesięciny, to znaczy, że odrzucasz Boga jako źródło swojego zaopatrzenia. Masz prawo do tego. Jeśli dajesz częściową dziesięcinę, to mówisz, częściowo Bóg jest moim zaopatrzeniem, a częściowo ja sam. Wiecie, w Starym Testamencie to różnie potem wyglądało z tą dziesięciną. Oddawano to kapłanom, lewitom, można było spożywać w różnych miejscach. Różnie to bywało. Tam widać w Starym Testamencie różnego rodzaju przekształcenia. Potem powraca sprawa dziesięciny w Nowym Testamencie. Tę sprawę widzimy. I dzisiaj w czasach Nowego Testamentu nie jesteśmy w stanie dać fizycznie dziesięciny Bogu. Panie Boże, jaki masz numer konta? Najlepiej w Pekao S.A., bo wtedy przelewy mam za darmo. Pan Bóg nie ma numeru konta w Pekao S.A. albo w Pekao B.P., więc przynosimy dziesięcinę do zboru. Bo my jesteśmy kapłaństwem świętym jako zbór. Więc fizycznie przynosimy tę dziesięcinę do zboru. Ale sprawa jest taka, że kiedy oddajesz dziesięcinę Bogu, to mówisz, Boże, Tobie wszystko zawdzięczam. Jeśli nie oddajesz dziesięciny Bogu, mówisz Bogu, Boże, nic Ci nie zawdzięczam. Finansowanie Królestwa Bożego jest efektem ubocznym jedynie. I dlatego nauczamy, że dziesięcinę się oddaje do zboru. Ale jeszcze raz podkreślam, Bóg nie wymyślił dziesięciny jako sposobu na finansowanie Bożego Królestwa. To nie o to chodzi. Oddawaj dziesięcinę do zboru, ale oddając dziesięcinę do zboru mówisz, wszystko mojemu Bogu zawdzięczam. Wszystko mojemu Panu zawdzięczam. Dlatego z serca daję to, żeby pokazać, że moim źródłem zaopatrzenia jest Bóg. Halleluja. Tam jest też druga rzecz, nad którą warto się zastanowić, jeśli chodzi o Sodomę. Kiedy zwyciężył Abram, tego króla. Przychodzi do niego król Sodomy i mówi: oddaj mi ludzi, dzieci, ale wszystko sobie zabierz. I Abram mówi: o nie, nie wezmę od ciebie nawet nitki. Wszystko, co mam, zawdzięczam Bogu. Świat ani ty nie powiesz: wzbogacił mnie król Sodomy. Nie powiesz nigdy tego. Ja oddałem dziesięcinę Jezusowi Chrystusowi i nie chcę niczego wziąć od tego świata, żeby mieć świadomość w swoim sercu, ale także nie tylko w swoim sercu, ale by rzeczywistość duchowa wiedziała dobrze o tym, że moim zaopatrzeniem nie jest ten świat, ale moim zaopatrzeniem jest Bóg. I znowu powiem, nie bądźmy zbyt radykalni, nie bądźmy bardziej katoliccy od papieża, jak to się mówi. Kogo Bóg użyje w dzisiejszych czasach, żeby nas pobłogosławić, to zostawmy Bogu. Pan powiedział: starajcie się o pomyślność miasta, do którego jesteście zesłani, bo od pomyślności tego miasta zależy też wasza pomyślność. Więc Bóg używa różnych okoliczności. Natomiast jeśli masz stypendium, jesteś studentem, a masz stypendium, dziękuj Bogu, daj dziesięcinę. Pan Bóg się o ciebie w taki sposób troszczy. Masz pracę, to wcale nie oznacza automatycznie: nie będę pracował, nie wezmę pensji, bo nie powie mi ta firma, że ona mnie wzbogaciła. Nie o to chodzi. Nie chodzi o to, żebyśmy byli głupio radykalni, ale chodzi o to, żebyśmy postawili sprawy w sposób właściwy. Ja daję dziesięcinę, bo wiem, że mój Bóg mnie błogosławi. Nie wiem, czy pamiętacie jeszcze niektórzy z was z pewnością czasy, kiedy w latach 80. tuż przed stanem wojennym i tuż po i potem po stanie wojennym przychodziły do nas, do chrześcijan, niesamowite dary z zagranicy. Z Norwegii, o którą się dzisiaj modliliśmy. Z Holandii. Dziękujemy wam. Z Niemiec, z różnych krajów. Niemcom też dziękujemy i miłujemy. Dzisiaj oglądałem Czterech Pancernych i Psa kawałek. Fajnie się oglądało, ale kocham Niemców. Fajni ludzie. Tyle mam miłych doświadczeń z Niemcami. Nawet powiem Bogu dzięki, że mamy takich sąsiadów. Dobrze się jeździ po ich drogach. A o czym to ja chciałem powiedzieć? Aha. I pamiętam, ja byłem taki świeżo nawrócony i mój pastor kiedyś, już nie pamiętam nawet okoliczności, ale taki niezwykle podekscytowany, wziął Biblię, otworzył tę Biblię i mówi: zobacz, co przeczytałem. Zobacz, co przeczytałem. I mówi, a tam było takie słowo z Izajasza: schroń się, mój ludu, w jaskini, aż przyjdę na sąd nad całą ziemią. Chcę cię ochronić, a kiedy dokonam sądu nad całą ziemią, wtedy będziesz mógł wyjść. I on mówi, Bóg szykuje coś dla tej ziemi, przychodzi sąd Boży, przychodzą trudne czasy, ale to słowo mi też mówi, że Pan Bóg nas zachowa. Powiem wam tak, nigdy w takiej obfitości nie żyłem jak wtedy. Kiedy przyszły problemy na cały nasz kraj, kiedy można było kupić, ja miałem wówczas 20 lat, to jest czas, kiedy ludzie chcą się szczególnie innym podobać. Można było kupić jedne buty rocznie na kartki. Pamiętacie niektórzy, prawda? Ja kupiłem te jedne buty, takie jakieś juniorki to były, nie bardzo niewygodne. Ale powiem wam, ja miałem tyle ciuchów wtedy, tyle jedzenia, tyle łakoci. Po prostu to było niewiarygodne, jak Pan Bóg zachował pod swoją ochroną swój lud. Wszędzie była taka bieda, a u nas na stole było pełno wszystkiego. Byłem w porządne dżinsy ubrany, miałem porządne buty, kurtki z zagranicy, Ameryka, panie. Wiecie dlaczego? Bo Pan jest naszym zaopatrzeniem. I nawet w najbardziej ciemnych czasach Bóg może. Na koszt Holendrów, co prawda, ale Pan może. Aleluja. Niemców też. Dlatego, kiedy Abram złożył dziesięcinę ze wszystkiego, jemu zależało na tym, żeby powiedzieć: moim zaopatrzeniem jest Pan. I chcę wam powiedzieć, że pewne gesty są niezwykle istotne. Bardzo ważne są pewne gesty. Bardzo ważny jest chrzest. Ja tutaj nie będę wchodził teraz w dywagację, czy bez chrztu może być człowiek zbawiony, czy nie. Łotr na krzyżu był zbawiony, tak? Ale co symbolizuje chrzest? Szczególnie kiedy czytam list do Rzymian, zdaje się, że to jest 7 rozdział. Tam jest taki przykład o małżeństwie, że nie można wyjść tam, kiedy jest mowa o zbawieniu. Apostoł Paweł posługuje się takim fragmentem właśnie o małżeństwie, że dopóki się nie umrze, to nie można. I wiecie, dla mnie chrzest jest czymś bardzo ważnym. Oczywiście ślubujemy Panu, ale z natury naszej, dopóki nie nastąpi chrzest, jesteśmy poślubieni diabłu. Diabeł ma prawo do nas. Jesteśmy z nim związani. I jeszcze raz podkreślam, ja nie wchodzę teraz w dywagację, czy Łotr na krzyżu mógł być zbawiony, czy nie. Ale chrzest symbolizuje jeszcze jedno. Ja, poślubiony diabłu, umieram. Kiedy wody chrztu zalewają mnie, ten człowiek, który był poślubiony diabłu, który był związany przysięgą małżeńską z diabłem, umiera. Wychodzi nowy człowiek i diabeł już nie ma do mnie żadnych praw. Bo tamten człowiek przez wody chrztu umarł. Teraz może tego nie ma, ale w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, kiedy ludzie brali chrzest, odżegnywali się od wszelkich związków z diabłem. Odżegnuję się od wszelkich relacji z diabłem i biorę chrzest. To jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne. Zobaczcie, czy może chrześcijanin być zbawiony i nie mieć udziału w wieczerzy pańskiej? Bo stajemy się przez wieczerzę jednością z Kościołem. Mamy udział w krwi baranka, która oczyszcza nas. Powiem tak, dla niektórych może to jest pewien symbol tylko. Ale potrzebujemy to ciągle powtarzać, że mamy udział w dziele Jezusa. Że wspominamy śmierć baranka, że ona jest częścią naszego życia. Rozmyślamy o naszym życiu i mówimy: tak, zbawienie jest tylko w Jezusie. Amen. Podobnie i chrzest Duchem Świętym. To nie jest tylko pewne przeżycie, ale pewna rzeczywistość. Jaka mianowicie? Że moja służba na tej ziemi nie jest moim dziełem. Ja przyjmuję chrzest Duchem Świętym nie po to, żeby się dobrze poczuć, chociaż jak się dobrze poczujemy, to pewnie produkt uboczny jest działania Ducha Świętego. Chrzest Duchem Świętym jest po to, żebyśmy uznali, że nie dzięki mocy i nie dzięki sile, ale dzięki Duchowi Bożemu pewne rzeczy się dzieją. Że nie jesteśmy kaznodziejami, bo ja jestem świetnym kaznodzieją. Duch Boży działa w nas i chrzest Duchem Świętym jest dla tych, którzy mówią: Panie, ja nie mam nic do zaoferowania ani światu, ani Królestwu Bożemu. Ochrzcij mnie Duchem Świętym, żeby Twój Duch Święty mógł mnie użyć jako naczynia. Dlatego mówię o tych pewnych symbolach, bo dziesięcina jest też symbolem naszego zaopatrzenia na tej ziemi. Albo się poddajesz Bogu, albo Jemu zawdzięczasz wszystko, albo powiesz: to ja